I startujemy. Cześć, witam Cię na dzisiejszym live'ie, tak bardzo wyczekanym i tak bardzo, bardzo wymarzonym przeze mnie, dlatego że będziemy mówić o czymś, co było największą decyzją w moim życiu, co było najtrudniejszą, jedną z najtrudniejszych decyzji w moim życiu. Coś, co no, zmieniło to moje życie, życie pracowe, ale i też życie pozapracowe. Czyli będziemy patrzeć na początek pracy w badaniach klinicznych, w bardzo szeroko pojętych badaniach klinicznych, bo tak chciałabym, żebyśmy to postrzegali, ale będzie to bardzo subiektywne, bo to będzie z mojego punktu widzenia. Od razu na samym początku chcę Ci powiedzieć, że pod koniec powiem o czymś, co wymyśliłam nie sama. Troszeczkę natchnęła mnie do tego rozmowa z bardzo fajną osobą, z którą ostatnio miałam przyjemność gawędzić sobie na ten temat. I będę chciała zrobić coś więcej niż tylko przekazać swoją własną perspektywę. Dlatego jeżeli jesteś tutaj i jesteś osobą, która marzy o tym, żeby coś zmienić w swoim życiu, może myślisz o tym, że te badania kliniczne albo coś związanego z badaniami klinicznymi to jest coś dla Ciebie, coś w czym możesz się odnaleźć, coś w czym będziesz może miał lub miała możliwość się rozwijać, to zostań proszę do końca. Obiecuję, że nie będzie to przydługi i nudny live. Postaram się zawrzeć jak najwięcej odpowiedzi na Twoje, na Wasze pytania, tak żeby ten live dostarczył wartości właśnie Tobie. To nie jest live dla mnie, to nie jest po to, żeby po prostu tutaj, nie wiem, pochwalić się, jak zmieniłam sobie pracę i jak teraz jest super, tylko ja chciałabym Tobie pokazać, że się da, że są miejsca i że są możliwości rozwoju i są fajne perspektywy. To zacznijmy od tego, że tak pokrótce powiem, o co w ogóle chodzi w mojej historii, co ja robiłam wcześniej. Wiem, że większość z Was pewnie wie, kim jestem, ale mam nadzieję, że oglądają lub będą oglądać lub słuchać to osoby, które jeszcze mnie nie znają. Dlatego powiem szybko, ja mam na imię Ewa i ja jestem z wykształcenia lekarką. Po studiach, po skończeniu stażu podyplomowego poszłam na specjalizację z medycyny rodzinnej. Specjalizację wymarzoną przeze mnie, a także taką, która nie wymagałaby ani tych dyżurów, ani tych weekendowych prac. Tak mi się wydawało, że to będzie taka fajna specjalizacja, która jednocześnie będzie dawała mi możliwość takiej bardzo holistycznej opieki nad pacjentem, takiej opieki całościowej, wiecie, od urodzenia do śmierci, gdzie będę znać tego pacjenta, gdzie będę mogła tak naprawdę się nim opiekować i go leczyć i pilnować tego leczenia. Natomiast życie bardzo szybko zweryfikowało moje wyobrażenia, dlatego że medycyna rodzinna faktycznie ma ogromny potencjał do tego, żeby taka być, żeby rzeczywiście roztaczać tą opiekę nad pacjentem, nad jego rodziną, nad małymi dziećmi, nad osobami w wieku podeszłym. Niestety nasz system jest jaki jest i jedyne co przyniósł to wielkie rozczarowanie tym, że mam 10-15 minut na pacjenta i to jest taka ciągła praca taśmowa, niestety bez przerw, nie wiem, takich normalnych na zjedzenie czy na pójście do toalety, już nie mówiąc o tym czasie, który ja chciałam poświęcić pacjentowi. Więc wielkie rozczarowanie. Co prawda ukończyłam 2,5 z 4 lat tej specjalizacji z medycyny rodzinnej, ale stwierdziłam, że nie zacisnę tych zębów. Większość osób mi mówiło, no zaciśnij te zęby, zrób tą specjalizację, będziesz miała papier, będzie lepsze życie. Natomiast ja wiedziałam, że to lepsze życie, jedyne co by się zmieniło tak naprawdę w moim funkcjonowaniu, to byłaby kwota, którą zobaczyłabym co miesiąc na koncie. I okej, to jest super ważne i ja też jestem za tym, żeby razem z naszym rozwojem i razem z pięciem się gdzieś tam w górę z naszym doświadczeniem szły też pieniądze, bo przecież każdy z nas chce dobrze zarabiać, każdy z nas chce mieć fajny dom czy fajne mieszkanie, chce jeździć na wakacje, chce móc utrzymać swoje dzieci, swoją rodzinę, pomóc rodzicom, dziadkom i tak dalej. Ale to nie jest wszystko. I ja niestety nie wyobrażałam sobie siebie za 10, 15, 20 lat pracującej nadal w tym systemie, nadal z tym ZUS-em, z tym NFZ-em, z tymi refundacjami, z tymi papierami, które były no, naprawdę bardzo, bardzo frustrujące, kiedy ma się mało czasu dla pacjenta. No więc zdecydowałam, że to nie może być to. Tak, live będzie zapisany, Joasiu. Więc stwierdziłam, że to nie będzie to. No i teraz wielkie pytanie. Co może zrobić lekarz, lekarka, która nigdy nic innego nie robiła? Ja całe swoje życie praktycznie poświęciłam na naukę zawodu lekarza, tak? Na naukę medycyny. I nie bardzo wiedziałam, gdzie ja w ogóle mogę się odnaleźć. I wiem z Waszych wiadomości, że to jest problem wielu osób. I nie mówię tutaj tylko o lekarzach, lekarkach czy medykach, medyczkach. Mówię tu o wszystkich. My kończymy jakieś tam studia, nabywamy jakieś tam doświadczenie, jakieś tam jakąś edukację, jakiś dyplom otrzymujemy. Natomiast bardzo często nie widzimy się w tym, tak? Nie chcemy wykonywać tego zawodu. Ale z racji tego, że poświęciliśmy temu już tak dużo czasu, no to też nie wyobrażamy sobie, co my innego w ogóle umiemy i co my możemy robić. No więc zaczęłam szukać, zaczęłam pytać i nie wiem, tak po znajomych na początku, co robisz, co gdzie tam ktoś się gdzieś zakręcił i szczerze powiem, że gdzieś w żartach padły słowa, haha, idź do firmy farmaceutycznej, zobacz tam Vega, nakręcił film, zobacz jak oni sobie żyją, to czym różni się przemysł farmaceutyczny od mafii. Jest taki żart, no, że mafia ma ograniczony budżet. Więc bardzo śmieszne, fajne i lekkie. Ja się nigdy nie widziałam w firmie farmaceutycznej, dlatego że nie wiedziałam za wiele o tym, jak to funkcjonuje. Nas na studiach wbrew pozorom nie uczą o tym, co to są badania kliniczne tak naprawdę, jakie są perspektywy pracy w badaniach klinicznych, po jakich studiach można pracować w badaniach klinicznych. I dlatego bardzo wiele osób po prostu się w tym nie widzi, bo nam się to kojarzy, tak naprawdę firma farmaceutyczna wielu osobom kojarzy się tylko z tym przedstawicielem medycznym, z tą pięknie ubraną panią w wysokiej szpilce albo z przystojnym mężczyzną w garniturze, który chodzi od gabinetu do gabinetu i reklamuje, pokazuje produkty firmy. I tylko na tym gdzieś się zatrzymujemy. No wiemy, że te preparaty są gdzieś tam wytwarzane, muszą być jakieś laboratoria, muszą być naukowcy, ale nie wiemy, co jest pomiędzy. I teraz tak, jeżeli chodzi o badania kliniczne, to co można robić, to jest taki wachlarz. Dlatego, że żeby w ogóle stwierdzić, czy Ty chcesz pracować w badaniach klinicznych, trzeba spojrzeć na te badania kliniczne troszeczkę szerzej niż tylko taki stereotyp pracy w firmie farmaceutycznej czy w przemyśle w ogóle farmaceutycznym. Dlatego, że w badaniach klinicznych pracę możemy mieć z różnych stron. Po pierwsze jest praca w ośrodkach, czyli tam, gdzie przychodzi pacjent, tam, gdzie siedzi lekarz, tam, gdzie siedzi pani pielęgniarka, tam, gdzie siedzi farmaceuta i tam przychodzi pacjent, tam otrzymuje numer ten swój pacjenta, żeby to było wszystko zaślepione, żeby te jego dane nie były jawne dla firmy, nie były jawne później podczas przetwarzania. To jest bardzo ważne, bo to gwarantuje, między innymi to gwarantuje nam to, że te badania są robione etycznie. Więc tam przychodzi pacjent, tam jest zaopiekowany, tam dostaje lek czy placebo i tam to wszystko się odbywa. Są badania, są, nie wiem, EKG, spirometrie i tak dalej, i tak dalej. I praca w tych ośrodkach jest. Praca w ośrodkach w większości potrzebuje osób z wykształceniem medycznym. Czyli właśnie potrzebny jest lekarz, potrzebna jest pielęgniarka, potrzebny jest farmaceuta i tak dalej, tak? I ta praca zazwyczaj, jeżeli chcemy zaczynać od zera tak naprawdę dla osoby kompletnie bez doświadczenia i chcemy na przykład być takim koordynatorem badania klinicznego w ośrodku, koordynatorem ośrodka, to ta praca jest taka trochę administracyjna, ale trochę medycyny trzeba tam znać, troszeczkę jakichś podstaw i ta praca zazwyczaj jest najsłabiej płatna, niestety, na samym początku, bo też będę dzisiaj mówić o wynagrodzeniach, to za chwilę. Natomiast tam potrzebujemy głównie medyków i takich osób administrujących, tym wszystkim zarządzających. Kolejna strona to są te firmy farmaceutyczne. Czyli ja na przykład pracuję w firmie farmaceutycznej, to się tak fachowo nazywa sponsor, bo to jest sponsor badania. Firmy farmaceutyczne nie zawsze same przeprowadzają badanie, czyli swoimi osobami, swoimi pracownikami robią to wszystko, tylko czasami wynajmują taką specjalną firmę, są takie wyspecjalizowane firmy, nazywają się CRO i to są firmy, które przeprowadzają badanie na zlecenie firmy farmaceutycznej, czyli stąd mamy to pojęcie sponsora, no bo mamy sponsora, ta organizacja, która wykłada pieniądze i która, przepraszam za tutaj dodatkowe efekty dźwiękowe, już sobie wyłączę, To jest ta firma, która wykłada pieniądze i która ma pomysł, która ma cząsteczkę i chce ją badać. Natomiast jest jeszcze ta firma, która może przeprowadzać na zlecenie i to jest ta firma CRO. Więc praca jest też w firmach i CRO, i w firmach farmaceutycznych. W firmach CRO i firmach farmaceutycznych stanowiska będą podobne na poziomie tych stanowisk, które pracują przy przeprowadzaniu badania. Czyli potrzebujemy project managerów, czyli potrzebujemy osób z data managementu, czyli osób zarządzających i obrabiających dane, interpretujących dane. Potrzebujemy monitorów, potrzebujemy takich monitorów jeżdżących do ośrodka, bo są takie osoby, które nadzorują jakby to, jakie dane są produkowane, jak one są zapisywane, jak one są przesyłane do sponsora, do tej firmy farmaceutycznej, jeżdżą jakby do tych ośrodków, tak? Czyli jest osoba, która jedzie do szpitala, czy jedzie do poradni, czy jedzie do innego miejsca, w którym jest ten ośrodek, czyli jest ten lekarz, jest ta pielęgniarka, farmaceuta i tak dalej, w zależności od potrzeby badania. I tam sprawdza, czy wszystko jest dobrze przeprowadzone, czy wszystkie dokumenty są kompletne, czy wszystko jest zgodnie z zasadami przeprowadzane i tak dalej. To jest taki monitor jeżdżący. Są też monitorzy centralni. Monitorzy centralni to są takie osoby, które siedzą w biurze, pracują najczęściej hybrydowo albo mogą pracować zdalnie i oni, ci monitorzy centralni, interpretują dane, które spływają już bezpośrednio do firmy. Może to być taki monitor centralny w firmie CRO, albo może to być monitor centralny w firmie farmaceutycznej, czyli u sponsora. I to mamy jakby kolejny aspekt. Tak samo data management i tak samo project management jest potrzebny w firmie farmaceutycznej, jak i w firmie CRO, no bo to zależy, która firma swoimi pracownikami jakby obstawia te stanowiska. Okej, czyli to wiemy. Co jeszcze? Jako, że to są wielkie firmy, wyobraź sobie teraz, że masz ogromną firmę, która ma kilkuset, czy kilka tysięcy pracowników, czy kilkanaście tysięcy pracowników, bo te wielkie firmy mają naprawdę tak wiele. I ona musi przeprowadzić całe badanie od A do Z, czyli potrzebuje wszystkiego, co jest związane z informatyką. Potrzebuje osób do laboratorium, czyli wszystkich naukowców. Potrzebuje osób właśnie z zarządzania projektami, osób, które zaplanują, osób, które znają się na dokumentach, takie, które będą się specjalizować w tym, jakie dokumenty są potrzebne, w którym miejscu na świecie i które będą tym zarządzać, tak? To są bardzo ważne osoby. Takie wielkie firmy potrzebują też osób do HR-ów, czyli potrzebują osób do tego, żeby zatrudniać nowe osoby, po to, żeby dbać o pracowników. I tak dalej, i tak dalej. Czyli naprawdę potrzebujemy wszystkich, można tak powiedzieć. Ten wachlarz możliwości jest ogromny. Teraz taka chwilka, chwilkę poświęcimy na to, żeby... A, jeszcze wspomnę, że są otwierane takie specjalne, wyspecjalizowane ośrodki prywatne, które są tylko nakierowane na przeprowadzanie badań klinicznych. Czyli to nie jest wielki szpital, w którym jednocześnie są pacjenci, którzy przychodzą chorzy, czy przychodzą na diagnostykę, i do tego jest ośrodek, tak? Czyli jest ten lekarz, pielęgniarka i tak dalej, którzy przeprowadzają badanie kliniczne, ale są też takie otwierane ośrodki, które tylko prowadzą badania kliniczne. To są takie bardzo wyspecjalizowane ośrodki i w nich praca też jest i ta praca będzie bardziej nakierowana i ukierunkowana na badania kliniczne, tak? Czyli tam można też znaleźć fajne miejsce pracy, jeżeli chcemy pracować bezpośrednio z pacjentem na tej pierwszej linii frontu, możemy to powiedzieć, tego badania klinicznego. Jeżeli chodzi o wymagania, o wykształcenie, edukację czy doświadczenie, no to tak, jako że mamy bardzo szeroki wachlarz tych miejsc pracy i stanowisk i różnych możliwości, no to to nie jest tak, że wszyscy muszą mieć pokończone kierunki medyczne. Jeżeli mówimy o dziale, w którym ja jestem, takim dużym, czyli Clinical Operations, czyli operacje kliniczne, tam mamy cały właśnie data management, czyli zarządzanie danymi, tam mamy planowanie i przeprowadzanie badania, tam mamy monitorowanie przebiegu badania, tak? Czyli mamy takie operacyjne rzeczy, tak? No to fajnie, żeby jakieś około medyczne wykształcenie było. Ono wtedy jest takim plusem, czymś, co jest taką dodatkową Twoją zaletą, ale to nie jest coś, co jest bezwzględnie wymagane w takim miejscu. Medyczne wykształcenie, niekoniecznie lekarskie, ale jakieś okołomedyczne, może to być naukowiec, może to być jakieś, czy biologia, czy biotechnologia, czy jakieś pokrewne, chemia i tak dalej, są wymagane w działach najczęściej safety i w takich działach zajmujących się typowo nadzorem nad samą czy farmakokinetyką, farmakodynamiką, wtedy super, jeżeli byłby farmaceuta, naukowiec, tak? Wtedy fajnie na to patrzą, żeby był właśnie czy doktorat, czy osoba taka już bardziej doświadczona w kwestiach tych naukowych. To tam jak najbardziej takie naukowe. Stricte lekarskie też można w firmie mieć stanowisko i jest to stanowisko medical monitora, czy też medical data reviewer, tak to się nazywa, w zależności od firmy, w zależności, bo to, słuchajcie, każda firma ma swoje nazwy, niestety, stanowisk. I to nie jest tak, że jak w jednej firmie mamy nazwę jakąś tam dla działu, to w tej innej firmie będzie taka sama nazwa dla działu i nazwa stanowiska. One są niestety różne i tutaj szukając konkretnych stanowisk, konkretnych ogłoszeń, patrzmy bardziej na to, co jest w treści ogłoszenia, na to, jakie masz tutaj zajęcia, jaka jest Twoja odpowiedzialność, jakie umiejętności są wymagane, co będzie należało do Twoich zadań. I tutaj możemy właśnie wtedy stwierdzić, czy to jest to mniej więcej to samo, co w tej innej firmie pod inną nazwą, czy zupełnie coś innego. Czyli to jest też taki tip dla Ciebie, jeżeli będziesz szukać pracy w badaniach klinicznych, nieważne na jakim stanowisku, patrz bardziej na opis tego, co jest potrzebne i jakie będą Twoje zadania, niż na samą nazwę stanowiska. To też jest bardzo ważne i też zaraz powiem bardziej o więcej o szukaniu samych tych ogłoszeń, o szukaniu pracy. Jeżeli chodzi o finanse, bardzo dużo pytań jest o finanse i tutaj dzisiaj miałam nawet takie pytanie, bo napisałam, że będziemy też rozmawiać o finansach, to dostałam pytanie, co na to mój pracodawca. No nie wiem, czy kogoś rozczaruję, czy nie, bo ja jak mówię, że będziemy rozmawiać ogólnie o badaniach klinicznych jako branży i mówię, że będziemy rozmawiać o finansach, to mam na myśli pewne widełki. Dlatego, że to nie jest tak, że jak w jednej firmie na jednym stanowisku macie zaproponowane 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, to w innej firmie, na tym samym albo po prostu odpowiadającym stanowisku będziecie mieć 10 tysięcy brutto. No nie, to tak nie wygląda. Widełki są zawsze, widełki są określane przez firmę odgórnie, oczywiście przez sam rynek, przez Twoje doświadczenie. Bardzo dużo się zyskuje też na takim, brzydko mówiąc, skakaniu między firmami, co nie jest fajne, jeżeli robi się to bardzo szybko, czyli nie wiem, pracuje się rok, przechodzi się do następnej, znowu się wraca, znowu się idzie. To nie jest fajne, dlatego że nawet się dobrze nie zdążysz wdrożyć do tej pracy w firmie i już przechodzisz do następnej. Trochę to tak miesza, natomiast rzeczywiście wtedy finanse najbardziej tutaj zyskują. Jeżeli chodzi o widełki, mówimy o osobie zaczynającej od zera, bo do takich osób tutaj kieruję mojego live'a. Osoby zaczynające od zera najmniej zazwyczaj, to jest statystycznie, bo to też wiadomo, trzeba patrzeć na konkretne miejsca i konkretne ogłoszenia. Zazwyczaj najmniej osoba zaczynająca od zera zarobi niestety w ośrodku. Dlatego, że najczęściej są to ośrodki takie właśnie publiczne, są to duże takie miejsca kliniczne i te oferty takie podstawowe, najprostszych prac, które nie wymagają doświadczenia, zaczynają się od około 4-5 tysięcy brutto. Niestety tylko. No ale to jest początek. Jeżeli chodzi o podobne stanowiska, na przykład koordynatora, już takiego troszeczkę bardziej ogólnego, a nie konkretnego miejsca w ośrodku, tylko takiego bardziej na przykład regionalnego i tak dalej, no to tutaj w firmach CRO czy w firmach farmaceutycznych to są odpowiednio gdzieś tam o 1-2 tysiące więcej na sam początek, tak? Jest coś takiego jak CTA, takie stanowisko, też zazwyczaj dla osób początkujących, nie mających doświadczenia, jest do złapania w firmach farmaceutycznych, jest do złapania w firmach CRO i tam te pieniądze zaczynają się gdzieś tam od tych 6 tysięcy, 7 tysięcy brutto na umowie o pracę na etacie, czyli 40 godzin tygodniowo pracy. Natomiast to, co jest dużym plusem badań klinicznych i tego przemysłu, to jest dosyć szybki rozwój i dosyć szybkie awansowanie. Co idzie za tym? Oczywiście podwyżki. I rzeczywiście tak jest, że w większości miejsc bardzo szybko można awansować, nabierając szybko doświadczenia, mając tą chęć do nauki, mając chęć do rozwoju. Po roku jest awans, po kolejnym roku kolejny awans. Są w większości firm odpowiednie zapisy w umowach, że co roku jest też podwyżka, jeżeli nawet by awansu nie było, to podwyżka zazwyczaj jest zapisana w umowie. Są bonusy, są różne takie dodatki i po kilku latach, jeżeli idziemy na stanowisko już potem menedżerskie, takie zarządzające osobami, kiedy mamy ludzi pod sobą, kiedy o nich dbamy, kiedy mamy zespół, kiedy mamy większą odpowiedzialność, ale mamy też większe doświadczenie, no to tak naprawdę zarabiamy sobie spokojnie gdzieś tam 20, 25, nawet 30 tysięcy brutto na etacie, na umowie o pracę. Ale poza tym mamy, jak to w dużych korporacjach, zazwyczaj w firmach właśnie farmaceutycznych i firmach CRO, takie różne benefity, czyli mamy oczywiście prywatną opiekę zdrowotną, tą abonamentową, sieciówkową, biedronkową, jak to niektórzy mówią. Mamy ubezpieczenie, mamy prywatny taki pakiet emerytalny. Możemy sobie podopisywać oczywiście do tego swoich partnerów, swoją rodzinę, swoje dzieci itd. Mamy już na tych wyższych stanowiskach lub na stanowiskach, które wymagają jeżdżenia na przykład do ośrodków, mamy samochód służbowy, który mamy do użytku jakby cały czas i to jest bardzo spoko, tak? Czyli są te takie plusy dodatnie, które są poza podwyżkami, poza bonusami. W niektórych firmach są jakieś nagrody, oczywiście są eventy, są różne takie dodatkowe rzeczy typu szkolenia, możliwość właśnie wyjazdu na konferencje, możliwość dofinansowania studiów takich podyplomowych na przykład, jeżeli one są jakoś tam w linii z naszym rozwojem, który chcemy mieć w firmie, czyli na przykład na stanowiska menedżerskie i tak dalej, i tak dalej. Czyli to nie jest sama ta kwota, którą mamy na umowie, ale dostajemy też sporo więcej różnych rzeczy. Dostałam takie pytanie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o konkurencję, czy konkurencja jest duża? No generalnie coraz większa. I tutaj no nie będę owijać w bawełnę, że jest coraz większa konkurencja. Ja też zaraz powiem o sobie, o tym, na jakim ja jestem stanowisku, co ja robię i skąd ja się wzięłam, bo uważam, że to jest też bardzo ciekawa alternatywa do takiego zwykłego stanowiska, ze zwykłego ogłoszenia. Ale jeszcze zanim to powiem o konkurencji. Jednocześnie równo z tym, że coraz więcej osób rozważa pracę w badaniach klinicznych, coraz więcej osób się dowiaduje o tych badaniach klinicznych, co jest super, to Polska jako kraj jest domem dla coraz większej liczby badań klinicznych. Czyli tych ludzi de facto potrzebujemy coraz więcej. My też jesteśmy dosyć dobrym rynkiem dla firm zagranicznych, które szukają dobrych, wykwalifikowanych, sumiennych i pracowitych pracowników, dlatego, że no nie ukrywajmy, nasze stawki nie są jeszcze tak wysokie jak stawki na przykład w Wielkiej Brytanii lub w USA, gdzie też oczywiście są pracownicy i te firmy mają swoje siedziby, natomiast my jako osoby wykształcone tak samo dobrze jak te osoby z zachodu, znające super język angielski, jesteśmy konkurencyjni, dlatego że niestety mamy troszeczkę niższe te stawki, no ale tych miejsc pracy otwiera się rzeczywiście coraz więcej. Jeżeli chodzi jeszcze o konkurencję, ja tutaj wspomnę, że pod koniec roku to jest taki słaby czas na szukanie pracy w badaniach klinicznych. Dlaczego? Dlatego, że tak jak większość wielkich firm i korporacji, pod koniec roku zaczyna się takie podsumowywanie finansów. I wtedy, jeżeli już ten rok jest taki dosyć finansowo mocno wyeksploatowany, to firmy zamrażają rekrutację na stanowiska niektóre, tak? Jeżeli bardzo nie potrzeba jakiegoś konkretnego pracownika, no to raczej starają się nie zatrudniać pod koniec roku, więc jeżeli teraz szukasz pracy i patrzyłaś na ogłoszenia i nie za bardzo cokolwiek było, to nie zrażaj się, to nie znaczy, że nie będzie tych ogłoszeń, to znaczy, że teraz jest po prostu słaby moment i ja na Twoim miejscu poczekałabym gdzieś tam do stycznia, po nowym roku, kiedy będą nowe budżety uchwalone w firmach, wtedy będą też szukać nowych pracowników, więc tym się nie zrażaj. Okej, Jeżeli będziesz mieć jakieś pytania, to proszę wpisz je sobie tam tutaj w komentarz, ja postaram się je wychwycić. A ja mam pytania Wasze, które już dostałam i takie swoje od punktów pozapisywane tutaj z tyłu na komputerze, to też tutaj tak trochę zerkam. Jeszcze przypomnę dla tych osób, które nie były od początku, że pod koniec ogłoszę coś fajnego, będzie coś bardzo takiego, myślę, przydatnego i inspirującego dla wielu osób, które mają inną przeszłość niż ja, inny background, inne wykształcenie, a chciałyby gdzieś tam w tych badaniach klinicznych się odnaleźć. Więc poczekaj jeszcze chwilkę, zaraz o tym będę też mówić. O mnie. Miałam takie pytanie, jak ja w ogóle się wzięłam za tą zmianę, od czego zacząć, no bo właśnie, ja też powiedziałam na samym początku, że ja nie wiedziałam, od czego zacząć, bo ja kompletnie nie miałam pojęcia o tym. Mimo, że wydaje się, że lekarze to powinni wiedzieć coś o tych badaniach klinicznych, no tak, my jesteśmy tego uczeni, głównie na farmakologii klinicznej, ale my jesteśmy tego uczeni od strony tej takiej lekowej, tak, od strony preparatu. Natomiast nie jesteśmy uczeni od strony, hej, możesz tam pracować, wiesz o tym? No właśnie, my tego nie wiemy. Więc od czego zaczęłam? Tak jak mówiłam, już troszeczkę tam się gdzieś rozeznawałam w znajomych, natomiast jak poszedł ten żart o pracy w firmie farmaceutycznej, no to ja sobie pomyślałam, kurczę, no to popatrzmy w tych firmach farmaceutycznych, jakby co gorszego się może stać, nie? I wtedy stwierdziłam, że jako lekarka nie mam jednej bardzo ważnej rzeczy, z której też śmieje się wiele osób, czyli LinkedIn. LinkedIn to jest takie pomieszanie Facebooka z targiem pracy. I tam są bardzo specyficzne posty, to od razu Ci mówię, jeżeli nie masz LinkedIna, nigdy nie byłeś, nie byłaś na LinkedInie, to przygotuj się na lekki szok, bo tam, nawet jak wejdziesz na mojego LinkedIna, zachęcam, ja bardzo chętnie się połączę tutaj z kimkolwiek z Was, jeżeli będziecie mieć pytania też takie typowo właśnie takie branżowe, czy a propos szukania pracy, no to rzeczywiście ja tam spoko odpowiem i chętnie doradzę. Natomiast tak, weszłam na tego LinkedIna i byłam w szoku, bo tamte posty to jest takie trochę chwalenie się w bardzo takim wybujałym, bardzo profesjonalnym, poważnym języku różnymi swoimi mniejszymi i większymi osiągnięciami. Tutaj Jacusza napisała, najlepiej zacząć od przeczytania ICHGCP, żeby złapać taki ogólny pogląd, czym są badania. I ja zaraz o tym powiem. Ja tylko chcę dokończyć o tym, jakby od czego ja zaczęłam. Bo ja nie zaczęłam od ICHGCP, ja zaczęłam od, że tak powiem, strony. I zaczęłam właśnie od tego LinkedIna i ja się przeraziłam, dlatego że ten LinkedIn to jest właśnie takie zagłębie dziwnych rzeczy, dziwnych postów, jakichś bardzo takich korpo język, ja tego w życiu nie znałam, nie wiedziałam, ja się zawsze śmiałam, miałam mega bekę z osób takich używających korpo języka na co dzień, wplatających jakieś angielskie słowa, ponieważ nie wiedziały jak coś powiedzieć po polsku. No, ja się przeraziłam, ja mówię, Boże, ja tam się nigdy nie odnajdę, dla mnie to jest jakieś sztuczne, jakieś w ogóle masakra, to jest dramat, w ogóle nie. No ale mówię, no to jak ja inaczej tam mam coś znaleźć? I zaczęłam tak szukać, patrzeć na te ogłoszenia, co tam jest, czytać ich treść. I mówię, Boże, jak to brzmi tak strasznie, ja nie wiem, co tu do moich w ogóle tych zajęć ma należeć, jaka tu jest odpowiedzialność. Rozumiałam tak naprawdę tylko to, co jest ode mnie wymagane, tak? W tym spisie takim, że edukacja taka, tyle lat doświadczenia, czy zero doświadczenia, ale nie rozumiałam nic z tego, co ja bym miała tam robić. I to jest straszne. I to jest takie okropne uczucie, że kompletnie nie rozumiesz świata. No ale od tego zaczęłam. I zaczęłam też myśleć nad tym, jak w ogóle napisać i jak stworzyć swoje CV. I to też jest bardzo ważne. To też jest coś, nad czym warto popracować, jeżeli chcesz pierwszy raz poszukać pracy w badaniach klinicznych. Dlatego, że to CV rzeczywiście warto troszeczkę tak podrasować. Warto popatrzeć na CV osób, które już mają pracę w badaniach klinicznych, jakie oni tam mają tak wyszczególnione umiejętności, jakie kursy i tak dalej. Tak zaraz powiem o właśnie ICHGCP i o co chodzi. Także popatrzyłam na to swoje CV na początku po prostu To moje zwykłe lekarskie CV, w którym nic nie było, od razu mówię, nic tam nie było. Tam był język angielski, tam były studia medyczne, staż podyplomowy i specjalizacja i praca jako lekarka. I tyle. I ja mówię, Boże, ja żadnej pracy nie znajdę. No kto mnie zatrudni do pracy innej niż lekarz? No ja bym się w życiu nie zatrudniła. No przecież to jest dramat. Dlaczego ktoś by miał mnie zatrudnić, jak ja nic nie umiem poza byciem lekarką? Więc najpierw przetłumaczyłam je tylko na język angielski. Mówię, dobra, mamy pierwszy step. Potem zrobiłam jakieś dziwne tło, które w ogóle było fatalne, i ja wysłałam z takim dziwnym tłem gdzieś tam to moje CV. No ale jakoś przeszło bez echa, więc myślę, że ktoś się przeraził. I potem rzeczywiście trafiłam, szukając, na to, że bardzo wiele miejsc, bardzo wiele pozycji wymaga kursu GCP. Co to jest kurs GCP? Kurs GCP to jest Good Clinical Practice. To jest taki, można to porównać do takiego dekalogu, do takiej jakiejś Biblii badań klinicznych. Tam są wszystkie zasady opisane przeprowadzenia badań klinicznych, co jest ważne w badaniu klinicznym, czym się kierować, jak są skonstruowane, o co chodzi w protokole, kto to prowadzi, kto to jest sponsor, kto to jest badacz i tak dalej, czyli zapoznajemy się z całą nomenklaturą, zapoznajemy się ze strukturą badań klinicznych, z zasadami takimi ogólnymi też prowadzenia ich w sposób etyczny, w sposób taki porządny, tak? Taki jak trzeba, a nie taki jak kiedyś się prowadziło badania, jak jeszcze nie było żadnych zasad, czyli na więźniach, czyli na osobach nieświadomych tego, że są prowadzone na nich badania kliniczne. No niestety przez takie niechlubne okresy przeszliśmy historii. Więc kurs GCP, taka podpowiedź dla Was. Rzeczywiście kurs GCP warto mieć. Ten kurs warto mieć w języku angielskim. I zaraz o angielskim jeszcze powiem, kiedy ten angielski jest ważny jako jak najlepszy się da, a kiedy ujdzie, żeby był troszeczkę taki, o, powiedzmy, komunikatywny i wystarczy. No więc ten kurs GCP można znaleźć online i słuchajcie, można znaleźć za darmo. Ja wiem, że znajdziecie wpisując kurs GCP czy GCP po prostu w wyszukiwarkę, znajdziecie bardzo wiele miejsc, gdzie można zrobić odpłatnie. Nie zrażajcie się. Wpiszcie w wyszukiwarkę free do tego i znajdziecie miejsca, gdzie można zrobić taki certyfikat za darmo. Dostajecie wtedy materiały do zapoznania się, do przeczytania, a potem jest test. I po zrobieniu tego testu, odpowiedniej tam liczbie punktów, zaliczacie sobie ten kurs GCP i dostajecie certyfikat. I taki certyfikat zapisujecie sobie u siebie na komputerze, na telefonie, gdzie tam będziecie sobie chcieli, i dobrze to wpisać w CV, dlatego że to znaczy, że wiecie, na czym w ogóle te badania kliniczne polegają i że no, jakby jesteście zapoznani z tymi najświeższymi, najnowszymi zasadami. I to jest jedna, jedyna rzecz, którą ja tak naprawdę powiem, że jest obowiązkowa, żeby zrobić, jeżeli szukasz pracy w badaniach klinicznych. Drugą rzeczą taką fajnie, żeby była na dobrym poziomie, to jest język angielski. Dlaczego? Dlatego, że językiem badań klinicznych jest język angielski. I teraz tak, są miejsca, gdzie ten język angielski i są pozycje, stanowiska, gdzie ten język angielski jest wymagany na poziomie płynnym, praktycznie takim jak native. Na pewno musi być bardzo dobry ten taki medyczno-korporacyjny język angielski. I to są stanowiska głównie właśnie clinical operations, to są stanowiska medyczne, dlatego że tutaj oczywiście te bezpieczeństwowe, tak, bo tutaj pracujemy z całym światem i mamy jakby pod swoją odpowiedzialnością, nasza odpowiedzialność to jest bezpieczeństwo i prawidłowość prowadzenia takiego badania. Więc my musimy ten język znać. My mamy spotkania z całym światem, my pracujemy zarówno z Ameryką Północną, Południową, z Azją, z Afryką i tak dalej. I my musimy wszyscy razem się jakoś zrozumieć. Oczywiście jedni mówią fantastycznie z akcentem pięknym brytyjskim, czy jakimiś innymi wymyślnymi pięknymi akcentami. Inni nieco kaleczą, ale wszyscy bardzo dobrze rozumieją, zwłaszcza słowo pisane, no i oczywiście mówione, no a to, że jest jakiś twardszy akcent, czy troszeczkę łatwiej zrozumiały, no to tutaj są te różnice. Gdzie ten angielski nie jest potrzebny aż taki dobry? Otóż na samym początku pracy w ośrodkach nie jest potrzebny taki dobry, aż angielski. To powinien być taki angielski, żeby te takie medyczne, podstawowe zagadnienia ogarnąć, żeby zrozumieć, co jest od nas wymagane. Natomiast bardzo dużo dokumentów jest już tłumaczonych i dostarczanych do ośrodków w ich języku krajowym, tym, którym się porozumiewają w danym kraju, tam gdzie ośrodek jest. Bardzo wiele szkoleń, bo też jakby firma farmaceutyczna, czyli sponsor lub firma CRO ma obowiązek przeszkolić osoby pracujące w ośrodkach z konkretnego protokołu, czyli tego dokumentu, w którym jest zapisana wszystko, zapisane jest wszystko dotyczące tego badania, jak prowadzić, kiedy wizyty, jakie badania na każdej wizycie, ile tygodni odstępu, ile dni można przesunąć wizytę. Tam jest opisane dosłownie wszystko. Jeżeli ktoś nigdy nie widział protokołu, to jest szok, bo to jest kilkadziesiąt stron i tam jest opisane wszystko. Łącznie z tym, ile mililitrów krwi, jaka zatyczka jest do placebo, jaka jest zatyczka do, że tam kauczukowa czy tak dalej. Oczywiście są jeszcze dodatkowe dokumenty, które mówią już dokładnie wszystko, jeżeli chodzi na przykład o sam preparat, ale protokół to jest taka święta, to jest taki święty dokument, święta księga, jeżeli chodzi o konkretne badanie. Więc też często te protokoły już są tłumaczone i szkolenia z tych protokołów i z całych procedur są tłumaczone na język, który obowiązuje w danym ośrodku, więc tutaj już jest coraz lepiej. Natomiast do porozumiewania się rzeczywiście z firmą farmaceutyczną, no bo czasem trzeba się skomunikować, jest używany język angielski i wtedy no dobrze tak, żeby się chociaż zrozumieć, tak? Żeby ta jedna osoba, koordynator, żeby lekarz główny badania też coś tam zrozumiał, tak? Żeby to nie było tak, że kompletnie nie jesteśmy w stanie się porozumieć. Ten język musi tam w jakimś stopniu być. Więc fajnie, jeżeli szukasz takiej pracy w badaniach klinicznych, żeby jednak na tym angielskim się troszeczkę pochylić i skupić. Dobra, czyli angielski. Co jeszcze? Wiele osób pyta o studia podyplomowe. Ja skończyłam podyplomówkę rzeczywiście na Akademii Leona Koźmińskiego, tutaj w Warszawie, ale, jest ale, ja tą podyplomówkę zaczęłam już jak zaczęłam pracę, to znaczy rekrutowałam się wcześniej, ale za ten czas pomiędzy rekrutacją na studia i rekrutacją, która równocześnie szła na moje stanowisko, dostałam już stanowisko, no i tak jakby zaczęłam pracę miesiąc wcześniej niż zaczęłam studia. Ale podyplomówkę skończyłam i rzeczywiście polecam, jeżeli serio myślisz o badaniach klinicznych, jeżeli myślisz o zarządzaniu projektami albo jeżeli myślisz o pracy takiej bardziej monitorującej, tak, nie wiesz nic o badaniach klinicznych, stać cię na to, żeby wziąć sobie studia podyplomowe, to rzeczywiście polecam, bo to bardzo fajnie usystematyzowuje wszelką wiedzę, którą i tak zdobędziesz w pracy. Bo pamiętaj, że Twój pracodawca ma obowiązek przeszkolić Cię ze wszystkiego, co dotyczy Twojego miejsca pracy. Szczególnie jeżeli to jest takie stanowisko początkowe, na które nie jest wymagane żadne doświadczenie. Dobra, Natalia pyta, czy można w tej dziedzinie pracować po studiach ekonomicznych, administracja kadry, płace. Mówiłam o tym na początku, są potrzebne osoby i do administracji, i do kadr, i do finansów, i prawnicy są potrzebni, bardzo prawnicy są potrzebni, bo nie zapominajmy o tym, że jest to jednak taki biznes, w sensie no działka takiego podwyższonego ryzyka, gdzie bardzo skrupulatnie trzeba znać wszelkie przepisy prawa i wiedzieć, kiedy je zastosować i w jaki sposób wszystkie dokumenty tworzyć i w jaki sposób je na przykład archiwizować, gdzie je przesyłać, jak je przechowywać. To jest bardzo ważne, więc dobrzy prawnicy znający się na rzeczy na tej działce są też serdecznie i mile widziani. Dobra, to już powiedziałam. Co potem robiłam? Zaczęłam składać CV jak leci. Po prostu patrzyłam, jeżeli to były stanowiska tak zwane entry level, czyli te takie właśnie dla początkujących, dla osób bez doświadczenia, składałam jak leci, nawet jeżeli były poniżej mojego wykształcenia. Ja też bardzo nie lubię takiego stwierdzenia, że coś jest poniżej wykształcenia czy powyżej wykształcenia, dlatego że zwłaszcza tego poniżej. Dlatego, że jakby to nie jest tak, że mnie to jakoś hańbi, czy ja się czuję jakaś poniżona, że ja bym dostała pracę jakąś, powiedzmy, podstawową, bo ja jestem lekarką. No, mnie to akurat kompletnie nie boli, dlatego że jeżeli zaczynam pracę w konkretnie nowej działce, na której się nie znam, to w czym ja jestem lepsza od osoby, która przyjdzie po studiach jakichkolwiek innych, nie wiem, po biotechnologii, po ekonomii, po AWF-ie, mam koleżankę po wychowaniu fizycznym, Ada jest cudowna i jakby w czym ja bym miała tutaj być lepsza, tylko dlatego, że mam jakieś wykształcenie, że dostaję lek przed nazwiskiem. No dla mnie akurat w tej kwestii nie ma tutaj to znaczenia, więc ja zaczęłam wysyłać po kolei do wszystkich. Wysłałam myślę koło 100, no może nie, może z 80 CV, znaczy jedno CV, ale 80 razy na różne ogłoszenia. I zgadnijcie, ile odpowiedzi dostałam. Na około 80 CV wysłanych, wpisz teraz w komentarzu, ile według Ciebie dostałam odpowiedzi. Czy na tak, czy na nie, na tym się nie skupiamy. Po prostu ile odpowiedzi dostałam. Trwało to jakieś, myślę, 3-4 miesiące w sumie, to moje wysyłanie CV. I jestem bardzo ciekawa, ile odpowiedzi myślisz, że dostałam, ile się dostaje odpowiedzi. A ja zaraz powiem dokładnie ile, ale poczekam na Wasze typy, bo to też jest fajne. Widzę, że idzie po kolei, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, zaraz powiem. No więc składałam sobie te CV i w pewnym momencie odezwała się moja firma, ta, w której pracuję, ponieważ przez przypadek, można tak powiedzieć, po prostu lecąc po kolei, złożyłam moje CV na tak zwany Future Leaders Program. I zaraz powiem, co to jest ten Future Leaders Program, bo tak jak zaznaczyłam na początku tego live'a, jest to mega, mega ciekawa alternatywa dla takiego zwykłego stanowiska dla osoby, która nie ma kompletnie doświadczenia. Widzę typy różne, do 15 było najwięcej, od jednego, no ja tych odpowiedzi dostałam 3. Odpowiedzi z tych 80 CV były 3, oczywiście 2 na nie i 1 na tak. I ta 1 na tak to była odpowiedź właśnie z firmy, w której teraz pracuję. I teraz jak to w ogóle wygląda i o co chodzi? Ja nie wiedziałam, na co ja składam to CV. Przyznaję się bez bicia. W sensie przeczytałam to ogłoszenie i przyjęłam to do mojego mózgu, ale jakby nie pochyliłam się nad tym, o co chodzi w tym, na co ja złożyłam to CV. Myślę, no dobra, stanowisko jak każde inne, jakieś trudne słowa tam w tym ogłoszeniu, nie do końca wiem, o co chodzi, no ale wszystkie tam były takie. Monika pyta, czy byłam po kursie GCP. Tak, byłam po kursie GCP. Tak, czyli kurs GCP zrobiłam jakby pomiędzy tym składaniem tych CV wszystkich. Więc odezwała się ta firma, dostałam maila i mówią, no super, zapraszamy Cię na kolejny etap rekrutacji do Future Leaders Program. Ja mówię, okej, no super, to ja doczytam może, co to jest. No więc ten Future Leaders Program u nas w firmie i słuchajcie, absolutnie nie traktujcie tego jako reklamę mojej firmy. Ja po prostu chciałabym przekazać Tobie, przekazać Wam, że są możliwości takie troszeczkę niestandardowe i troszeczkę wyglądające jak staż podyplomowy lekarski w badaniach klinicznych. I teraz tak, o co chodzi? Jest to taki program, który dla mnie trwa 2 lata. One trwają różnie, w zależności od tego, w jakim dziale jest ten program, na jakich stanowiskach. Ale mój trwa 2 lata i w ciągu tych 2 lat jestem jakby cały czas w dużym dziale, który się nazywa Clinical Operations, o którym już wspominałam na początku. Jest to dział, który zajmuje się wszystkimi operacjami klinicznymi, czyli od planowania badania, czyli przychodzą naukowcy i mówią, panie, mam tutaj taką cząsteczkę, chciałbym zbadać, bo tak się wydaje, że w sumie chyba fajna będzie na cukrzycę, to fajnie by było, żebyśmy zbadali, nie? No i zaczynamy od momentu właśnie tego, kiedy mamy początek, my musimy zaplanować badanie, przeprowadzić badanie, czyli wybrać kraje, wybrać ośrodki, wybrać tych lekarzy, tych PI-ów, czyli Principal Investigators, którzy nam to będą badać, bo to muszą być osoby z doświadczeniem w konkretnej chorobie oraz z doświadczeniem w badaniach klinicznych najczęściej, jeżeli mamy takie poważne jakieś badania, które wymagają dużej wiedzy i doświadczenia. Musimy potem mieć ogarnięte wszystkie firmy, które nam przywiozą fiolki, kurierów, którzy to zawiozą do laboratorium. Musimy mieć zakontraktowane laboratoria, musimy mieć zakontraktowane na przykład tomografię, spirometrię, musimy mieć zewnętrznych ludzi, którzy na przykład będą nam oceniać EKG i przysyłać takie alarmy, alerty, jeżeli coś się z pacjentem będzie działo. Więc to jest mnóstwo, słuchajcie, ja o tym mówię, że to jest organizacja międzynarodowego wielkiego wesela na kilkaset, kilka tysięcy ludzi, bo tyle tam jest roboty. Więc to jest całe to. Potem w tym samym dziale, tym Clinical Operations, mamy dział zajmujący się zarządzaniem danymi, czyli tacy ludzie, którzy patrzą na dane, które spływają, patrzą, okej, tu tego brakuje, trzeba się upomnieć, że tutaj nie jest coś wpisane, że tutaj jest albo źle, albo coś tutaj nie gra, nie pasuje nam, to trzeba się zapytać, dopytać. Tutaj na przykład potrzebujemy z tych danych zrobić jakąś wizualizację, jakieś tam wykresy, grafy, pilnujemy tych danych, czyścimy te dane, czyli też właśnie korygujemy, wyrzucamy błędy. Oczywiście to wszystko robimy, no tak naprawdę nie my, tylko to musi robić ośrodek, to muszą robić ludzie z ośrodka, którzy poprawiają, dokładają dane albo tłumaczą, dlaczego coś jest wpisane tak, a nie inaczej. Bardzo dużo roboty przy danych. I tak samo w tym Clinical Operations jest jeszcze u nas centralny monitoring, czyli ci ludzie, którzy patrzą na dane, które nam spływają ze wszystkich ośrodków z całego świata na bieżąco, bo teraz mamy już wszystko robione online w specjalnych systemach i widzimy, że na przykład, oho, ten ośrodek coś dziwnie na tle innych wygląda. Trzeba by się mu przyjrzeć bardziej. I wchodzimy jakby w taki troszeczkę detektyw, tak? Jakiś tam detektyw, nie, jak inspektor gadżet, nie, to raczej prędzej pewnie ojciec Mateusz, tak szczerze mówiąc, no bo drążymy jakby ten temat i szukamy, co tam jest nie tak i musimy dojść do tego, dlaczego tam nam dziwne dane wychodzą, może tak ma być, a może nie do końca, może tam się coś dzieje złego. Więc to jest jakby całość tego Clinical Operations i ja w tych wielkich Clinical Operations mam rotację. To są trzy działy. U nas to się nazywa Study Delivery, czyli ci od organizacji wesela. Data Management to są ci od danych. I Centralized Monitoring to jest ten centralny monitoring, który czuwa nad tym, co tam się ogólnie dzieje tak całościowo z takiego tak zwanego bird view, czyli z takiego lotu ptaka. Patrzymy na wszystkie dane. Natalia, jeżeli skończyłam kurs Entry w UK, może to się przydać, ogólnie inne certyfikaty w UK. Ja nie wiem, co to są te kursy Entry 3 i tam jakieś inne, więc ciężko mi powiedzieć. To bardzo trzeba dopasowywać do stanowiska. Wszystkie wymagania i wszystkie atuty są zawsze wypisane w tych ogłoszeniach. Także to naprawdę, słuchajcie, warto czytać i warto poznawać, tak? Poznawać firmę, poznawać opinie też różnych ludzi na temat firm różnych. To warto sprawdzać. Dobra, czyli to jest ten mój program. I teraz on trwa 2 lata, czyli mam 3 rotacje po 8 miesięcy. Zajmuję się różnymi rzeczami i potem, jak już skończę te moje 2 lata, to mam zapewnioną w pewien sposób pracę na stanowisku po programie, tak? Czyli takie już stanowisko pełne, nie, że to jest takie troszeczkę rotacyjne, trochę staż taki podyplomowy, ale to nie jest staż, to też to jest, na nasze to by wychodziło, że to jest taki program stażowy, tak? Bo jeszcze się jest, powiedzmy, osobą uczącą się, osobą, która jest pod pewnego rodzaju opieką, chociaż my mamy bardzo szybko, bardzo dużo odpowiedzialności już normalnie w tych działach, bo pełnimy rolę normalnych pracowników na odpowiednich pozycjach. Natomiast, no powiedzmy, że jeszcze jesteśmy pod ochroną, bo wiadomo, że jesteśmy bez doświadczenia, tak? Osobami. A później już zaczyna się taka prawdziwa, pełnowymiarowa praca. Jeżeli chodzi o ten mój program, to tutaj, jeżeli chodzi o pieniądze, bo też dużo pytań jest takich, bo jak słyszą osoby, program stażowy, bo też warto wiedzieć, że dla studentów, dla osób, które jeszcze się uczą, robią, nie wiem, doktoraty i tak dalej, są programy stażowe na przykład. I wtedy to jest tam część jakaś etatu, Oczywiście finanse są wtedy mniejsze, ale już doświadczenie się buduje, warto o tym myśleć. Zwłaszcza jeżeli to jest, powiedzmy, nie wiem, pół roku, a jeszcze robisz doktorat, czy jeszcze robisz jakieś studia, jeszcze czymś innym się zajmujesz i nie możesz poświęcić całego etatu, to mimo że te pieniądze są trochę mniejsze niż na takiej już normalnej, pełnoetatowej pracy, no to myślę, że warto sobie to rozważyć. Dostałam pytanie, jak wyglądała rozmowa kwalifikacyjna? I tutaj te rozmowy kwalifikacyjne wyglądają różnie. U mnie, dlatego że to był program dla osób bez doświadczenia w badaniach klinicznych wcześniejszego, no to nie było pytań stricte o badania kliniczne, tak? No bo skąd ja bym miała coś wiedzieć? U mnie ogromny nacisk, i to też jest ogromny atut tego programu, i ja to bardzo cenię, był kładziony nacisk na umiejętności miękkie, na komunikację, na wartości, jakie sobą przedstawiam, na to, jakie mam kompasy moralne i tak dalej, na to, jak jestem w stanie utworzyć zespół z ludzi, jakie rzeczy cenię w ludziach. Dlatego, że jak sama nazwa wskazuje, Future Leaders Program tworzy przyszłych liderów, czyli w domyśle po programie obejmujesz stanowisko liderskie, stanowisko jakieś tam menedżerskie, czy jako lider grupy. Więc u mnie to była taka interaktywna, trzyetapowa rekrutacja. Ona trwała bardzo długo. W tym momencie wiem, że do naszej firmy są rekrutacje na inne stanowiska, ale też w ramach tego programu, i już jest rekrutacja, a praca zaczyna się od września 2024. Także rekrutacja jest długa, było nagrywanie filmików, były interaktywne takie zadania z osobą oceniającą na czymś takim a la Teams, Zoom i tak dalej. Więc bardzo ciekawe, mnie się bardzo podobało, dla mnie to było super przyjemność i fun, ale wiem, że wiele osób było zmęczonych po tym dniu z tymi ocenami, z tymi ludźmi oceniającymi, czyli tak zwanym assessment center, i mówiło, że to jest dosyć wyczerpujące. Mnie się podobało, bo to było takie wyzywające mój umysł do tego, żeby pomyślał inaczej niż zwykle myślał w gabinecie, inaczej niż myślimy na co dzień, żeby jednak troszeczkę tam się uruchomił, i to mi się bardzo podobało, bo ja lubię robić po prostu nowe rzeczy i się nowych rzeczy uczyć. Magda napisała, niedługo kończę studia chemiczne, póki co złożyłam 8 CV do badań klinicznych na entry stanowiska. Przeraża mnie ilość chętnych na jedno miejsce, na LinkedInie 5 dni po opublikowaniu oferty było 200 kandydatów. Magda, to co ja Ci mogę powiedzieć, to przede wszystkim, i to też było wcześniej takie pytanie, co dać w CV, żeby się wyróżnić. Ja na tym chyba najwięcej wygrałam i uważam, że to jest mój atut, ale ja też tak bardzo mocno, po prostu ja wierzę w to, że to jest mój atut. I ja jestem taka, jaka jestem, ja nie udaję nikogo, więc ja nie ukrywam tego, że na przykład mam tego Instagrama. Ja nie ukrywam tego, że ja lubię F1, że ja lubię motoryzację. Ja to miałam w swoim CV. Miałam zarówno w CV to, że lubię F1 oglądać, jak i to, że mam Instagrama. Łącznie z, jeżeli składałam CV w formie elektronicznej, to mój Instagram był podlinkowany. Dlatego, że ja szukałam takiego stanowiska i takiej firmy, która będzie okej z tym, że ja będę prowadzić takiego Instagrama, bo to jest dla mnie ważne, to jest część mojej osobowości, ja jestem tutaj z Wami tak, już jestem tak do Was przywiązana i tak mi jest dobrze, że nie wyobrażam sobie, że teraz pracodawca, nawet jakby mi miał zapłacić 20 tysięcy, czy 25 tysięcy, czy ile tam by mi zapłacił, powiedział, okej, daję Ci kasę, pracuj dla mnie, ale po pierwsze, masz się nie wypowiadać na nic, co jest związane w ogóle z Twoją pracą. Oczywiście są rzeczy, o których ja nie mogę mówić, bo to jest nieetyczne i to jest jakby tajemnica zawodowa. To jest trochę tak jak w byciu lekarzem po prostu, lekarką. Ale nie wyobrażam sobie, że ktoś mi powiedział, nie mówisz o tym, nie robisz Instagrama, nie wolno Ci i koniec. Zamykasz Instagrama, dostajesz kasę. No nie, no to po prostu jestem ja. Więc ja wiem, że ta rada brzmi trochę jak wyciągnięta z poradnika, wiecie, takiego, co kupujecie na poczcie, co leży koło cukierków, między cukierkami a pocztówkami. Ale bądźcie sobą. To, że jesteś taka, jaka jesteś, Magdo, to, co czyni Ciebie Tobą, to, co sprawia Ci radość, to, jakie Ty masz hobby, ale nie takie sztucznie wymyślone, bo wszyscy zawsze piszą to samo i mówią to samo. Co można lubić? Książki, muzykę, podróże, sport. Okej, ja też to lubię. To jakby to nie jest nic złego, że my to lubimy, ale spróbuj znaleźć w sobie to, co sprawia, że jesteś sobą. I to właśnie jest twój największy atut. Bo wszystkiego związanego z teorią, z pracą, z zasadami można się nauczyć i tego dobry pracodawca cię nauczy. On cię wyszkoli. Ale twoich umiejętności miękkich, twojego poczucia humoru, twoich pasji, tego nikt ci nie zabierze i tego nikt ci nie nauczy, więc ja jestem ogromnym orędownikiem tego, że jeżeli to nie jest jakieś zboczone hobby, wiecie, takie na granicy już, że w sumie jeszcze cię nie aresztują, ale już sąsiedzi krzywo patrzą, to jeżeli to nie jest coś takiego, to jak najbardziej jestem za tym, żeby o tym mówić i się wręcz tym chwalić, bo to jest to, co stwarza ciebie, bo to jest twoja osobowość. Dobra, live będzie zapisany, a oprócz tego, jeżeli się uda, to tak zdradzę po cichu, że ja tu nagrywam na takim dużym mikrofonie, więc mam nadzieję, że wrzucę to jeszcze jako podcast po obróbce, jeżeli się uda. Ale nie wiem, zobaczymy, także nie obiecuję. Dobra, okej, najważniejsze różnice w pracy i funkcjonowaniu, jakie widzę między moją pracą jako lekarka i między moją pracą teraz, no to jest niebo a ziemia, to powiem szczerze. I mówi to każdy, kto mnie widzi, że ja wyglądam inaczej, ja się zachowuję inaczej, ja mam więcej energii, ja nie przysypiam o godzinie 20 na kanapie, po prostu padnięta. Bo robię wreszcie coś, co sprawia mi przyjemność. Dzisiaj byłam pierwszy raz po urlopie w pracy na home office i mimo, że miałam kilkaset maili do przejścia i to jest dużo, ale to trzeba się z tym pogodzić, że jest tej korespondencji, dlatego że koordynujecie w sumie cały świat, nie? Więc musi ta korespondencja cały czas napływać. Wtedy, kiedy my mamy święta, inni nie muszą, a wtedy, kiedy my nie mamy świąt, może inny kraj ma. I to po prostu jest coś, czego warto się nauczyć, warto do tego przywyknąć, do pracy właśnie z innymi kulturami, z innymi narodowościami, to jest zawsze spoko. Więc tak, komfort pracy, to, że jest możliwość pracy hybrydowej, czy w niektórych stanowiskach w ogóle pracy zdalnej. Więc jeżeli to jest coś, co ty lubisz, jeżeli masz bardziej osobowość taką introwertyczną, albo mieszkasz dalej od jakiegoś dużego miasta, na przykład od Warszawy, nie wiem, 50 km czy 60 i nie wyobrażasz sobie jechać do pracy, do biura, do centrum Warszawy codziennie, albo nawet 3 razy w tygodniu, to są miejsca pracy całkowicie zdalnej. Ona jest wtedy płatna tak samo dobrze, jak ta normalna taka, powiedzmy, biurowa praca i to jest złoto. Są osoby, które kochają chodzić do biura. Ja lubię, dlatego że ja mam fajnych ludzi. Ja mam autentycznie, szczerze fajnych ludzi w pracy i lubię ich widzieć. I nie ma osoby, którą, wiecie, zazwyczaj jest taka osoba, że jak ją widzicie w pracy, to jest takie, nie, znowu ona, znowu Grażyna, nie? Nie, w ogóle nie mam takiej osoby i to jest naprawdę spoko. Są fajni młodzi, bardzo ambitni, bardzo otwarci ludzie. Więc to jest spoko. Traktowanie ludzkie i brak hierarchizacji. Hierarchizacja w medycynie to jest coś, co dla mnie jest przeżytkiem i takim dramatem. Ja nigdy się nie mogłam z tym pogodzić, z tym panowaniem, z tym profesorowaniem. To nie jest tak, że mi brakowało szacunku do tych osób, bo ja mam ogromny szacunek do osób właśnie z ogromnymi osiągnięciami, czy właśnie w profesurach, w doktoratach i tak dalej. Nie. Jakby ja mam ogromny szacunek, ale ja nie lubię takiego kajania się i zabierania z mojej godności, zabierania z mojej wartości, tylko dlatego, żeby pokazać, że tu jest Pan, a tu jestem ja. Ja się na coś takiego nigdy nie byłam w stanie zgodzić i zawsze mi to zgrzytało, tutaj tego nie ma, więc to jest spoko. Urlop bez problemu, benefity, ja to mam spisane, bez mobbingu, podwyżki, bonusy, prywatna opieka zdrowotna, to już wszystko mówiliśmy. Jasno określony zakres obowiązków. Wiadomo, co robisz, co masz do zrobienia, co jest twoją odpowiedzialnością, jakby robisz to i tyle. I odpowiadasz w zakresie swoich obowiązków, a nie, że ktoś wymyśla jakieś dziwne rzeczy. Perspektywa rozwoju. Autentycznie, jeżeli chodzi o medycynę rodzinną, dla mnie dużo lepsza perspektywa rozwoju, pięcia się gdzieś tam w górę, ale też rozwoju intelektualnego, gdzie ja mogę się uczyć nowych rzeczy, mogę zdobywać nowe umiejętności, jest ogromna. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach, eventach. Firmy naprawdę bardzo dużo inwestują w swoich pracowników. I ja, mimo że jestem na programie stażowym, na czymś, co tak naprawdę nie do końca z punktu widzenia ekonomicznego, teoretycznie wiele osób by powiedziało, że firmie powinno zależeć na tym, żeby we mnie wkładać pieniądze jeszcze dodatkowe, poza tym, że przecież ja jestem osobą uczącą się, jeszcze mogę popełniać błędy, jeszcze powiedzmy potrzebuję jakiegoś tam nadzoru, zwłaszcza na początku w każdym dziale, to oprócz tego ja już otrzymałam bardzo duże szkolenie, które normalnie bardzo dużo kosztuje i miałam szansę w nim uczestniczyć. Jest to szkolenie takie menadżerskie i jakby jestem zachwycona. Ja to dostałam po prostu od pracodawcy, dlatego że pracodawca widzi we mnie potencjał w tym kierunku i to jest super. Dostałam pytanie. Mogłabyś powiedzieć, w jaki sposób nauczyłaś się mówić biegle po angielsku? Z tego, co mówiłaś w Twoim dziale, to podstawa. No i tutaj niestety nie wiem, czy rozczaruję, czy nie rozczaruję, ale ja angielskiego uczyłam się od 5 roku życia. Jestem dzieckiem, jestem człowiekiem, który urodził się na wsi i mieszkałam na wsi, natomiast moi rodzice zawsze twierdzili, że język angielski to jest coś najważniejszego na świecie. Nie wiem, skąd w ogóle wtedy, w tamtych czasach przyszło im to do głowy, żeby aż tak wielki nacisk na to kłaść, ale położyli i rzeczywiście od 5 roku życia uczyłam się angielskiego. W wieku 16 lat poleciałam na rok do Stanów na stypendium takie naukowe dla najlepszego ucznia, bo jestem kujonem. I poleciałam sobie do Stanów, spędziłam rok w Stanach w szkole, takiej w szkole średniej, po czym wróciłam i w liceum miałam lekcje po angielsku, dlatego że ja robiłam maturę międzynarodową w szkole w Krakowie i tam miałam wszystkie przedmioty po angielsku, oprócz języka polskiego, a właściwie nie języka polskiego, tylko literatury polskiej. A potem na studiach zapomniałam bardzo dużo z języka, dlatego że tam praktycznie żaden poziom był i ja jeszcze byłam rocznikiem, który uczył się łaciny na pierwszym roku, więc tam zapomniałam języka, ale bardzo szybko się mi przypomniał w momencie, kiedy dostałam tą pracę i teraz pracuję normalnie w języku angielskim. Pytanie. Na jakim jesteś dokładnie stanowisku w badaniach klinicznych? No, mówiłam o tym. Future Leaders Program Associate, dokładnie się to nazywa. Czyli rotacje w 3 różnych działach i tam sobie pracuję jako odpowiedniki konkretnych stanowisk w konkretnych działach. Czyli na przykład obecnie jestem w data managementie, jestem odpowiednikiem data managera. Oprócz tego, jeszcze to, co Wam nie powiedziałam, troszeczkę jest wykorzystywany jednak mój potencjał medyczny w takiej formie, że od paru miesięcy, już 8, jestem dodatkowo medical monitorem w jednym z badań, dlatego że był potrzebny medical monitor, czyli taka osoba, taki lekarz nadzorujący bezpieczeństwo w konkretnym badaniu i tutaj po prostu była taka okazja, ja stwierdziłam, ok, skoro jest taka możliwość, no to zobaczmy coś z bardziej medycznej perspektywy. To jest oczywiście bez pracy z pacjentem, to jest wszystko robione zdalnie, w sensie z biura, z miejsca centralnego, z firmy, ale jest to monitorowanie właśnie bezpieczeństwa prowadzenia badania. Co jeszcze? Okej, ja myślę, że teraz już godzinę gadamy, więc przyszedł czas na to, żebym powiedziała, co przyszykowałam, a właściwie co przyszykowałam ja i moi wspaniali goście, którzy będą w najbliższym czasie gościć u mnie na live'ach. Jako, że wiele osób pyta o te badania kliniczne, o te różne stanowiska, takie czasem kompletnie wydające się niezwiązane z badaniami klinicznymi jako takimi, to stwierdziłam, że zapraszam na live'y znajomych. Znaczy znajomych z Instagrama. Mam przygotowane 5 rozmów, 5 terminów. Właściwie to będą one co poniedziałek, ale tylko w przyszłym tygodniu jeden jedyny będzie we wtorek. Będzie to 5 rozmów, 5 tygodni, 5 rozmów z osobami mającymi różne wykształcenia, różne doświadczenia i piastujących różne stanowiska w badaniach klinicznych bardzo szeroko pojętych. Będzie o bioinformatyce, o czymś, co ja nie wiedziałam, że istnieje, dopóki nie nie poszukałam i nie znalazłam tej osoby, z którą będę rozmawiać. Będzie ze strony marketingowej, będzie ze strony też clinical operations, trochę, ale innej niż moja. Będzie koordynator, a raczej koordynatorka badania klinicznego. Także będziemy rozmawiać z każdej możliwej strony po to, żeby z pierwszej ręki przekazać Ci informacje, co Ty możesz w tych badaniach klinicznych robić i jak zdobyć taką pozycję, co zrobić, jakie wykształcenie, jakie kursy, na czym się skupić, gdzie szukać. Bo to, co teraz przez ostatnią godzinę mówiłam, to jest moja historia, to jest moje doświadczenie. Jestem osobą, która wcześniej nie robiła tego i ja trochę robiłam to po omacku. Czyli to, że sprawdziło się to u mnie, to niekoniecznie sprawdzi się to u Ciebie na innym stanowisku, przy innym wykształceniu, przy innym doświadczeniu, przy braku doświadczenia, może przy jakimś już doświadczeniu wcześniejszym. Dlatego chciałabym zrobić te live'y, te rozmowy, żeby zainspirować Cię, żeby pokazać, że to nie jest tak, że tylko lekarz, że tylko farmaceuta, że tylko biotechnolog, że tylko chemik, biolog może pracować w badaniach klinicznych. To jest wielki, bardzo fajny konglomerat różnych stanowisk i różnych możliwości, który warto poznać, nawet po to, żeby stwierdzić, to nie dla mnie, ale myślę, że to jest coś, co warto przybliżyć i to będę robić. Jeszcze chciałabym odpowiedzieć na ostatnie pytania. Gosia pewnie, Gocha Filet, napisała, co sądzisz o wolontariatach w ośrodkach badań klinicznych, czy można nauczyć się dużo? I teraz może kontrowersyjnie powiem, ale wolontariat według mnie powinien, jeżeli chcemy robić wolontariat jakikolwiek, czyli oddawać swój czas i swoją pracę za darmo, to róbmy to dla kogoś, kto jest osobą potrzebującą. Czyli róbmy wolontariat dla osób starszych, dla dzieci chorych, róbmy wolontariat w schroniskach dla zwierząt, róbmy wolontariaty tego rodzaju, takie, które niosą pomoc faktyczną osobom, które są w potrzebie. W hospicjach na przykład, super wolontariaty w hospicjach dają ogrom pokory i ogromny natłok przemyśleń i dystans do swojego życia i do tego, co się chce dalej robić i do tego, jak krótkie jest życie, jak łatwo jest je stracić. Więc to jest taki, to jest moja prywatna opinia. Ale jeżeli wolontariat, czyli dajemy coś za darmo, to dawajmy ludziom, którzy tego potrzebują, bo nie są w stanie za to zapłacić. Bo są w takich sytuacjach, że nie stać ich. Natomiast wolontariat w biznesach, w firmach, które stać na to, żeby opłacić pracownika, chociażby mniej, bo jest to pracownik uczący się, ale stać, to moim zdaniem nie. Po prostu. Bo dostajesz jakąś wiedzę i jakieś doświadczenie, ale równie dobrze można znaleźć program stażowy, można znaleźć taki program jak mój, który jest całkiem nieźle płatny i naprawdę nie mam na co narzekać, jeżeli o to chodzi, a jednak jestem osobą bez doświadczenia, tak? Więc wolontariat według mnie tylko tam, gdzie dajemy coś dobrego osobom, które po prostu potrzebują naszej pomocy. Coś tu jeszcze widziałam, jakieś pytanie. Jeszcze tu było jakieś pytanie, a mi zniknęło. Jest. Czy jest możliwość pracy zdalnej w badaniach klinicznych? Jest i o tym też mówiłam, że można hybrydowo, można zdalnie, w zależności od stanowiska, w zależności od firmy. Jeżeli wolisz jeździć, lubisz jeździć samochodem i jesteś taką osobą bardzo mobilną, która nie może usiedzieć na tyłku, to super stanowiska są monitorskie, czyli tych osób jeżdżących do ośrodków, tak fizycznie jeżdżących. I wtedy jest dużo jazdy, czy samochodem, czy pociągiem, dużo podróży, dużo spania w hotelach, na walizkach, więc to wszystko zależy od Twojej dyspozycyjności, od Twojej osobowości. Jeżeli chcesz siedzieć w domu, nie ma problemu, są stanowiska pracy zdalnej, tylko trzeba szukać. W ogłoszeniach to wszystko będzie napisane. Teraz dużo firm rzeczywiście wraca do pracy hybrydowej, takiej, że mniej więcej te 3 czy 2 dni chociaż w tygodniu są z biura, ale to wszystko jest do dogadania na etapie rekrutacji, do sprawdzenia na etapie rekrutacji, do porozmawiania z rekruterami. To, co jeszcze na pewno chciałabym tak dodać na sam koniec, to jest to, że rekruterzy nie gryzą i na przykład u nas w firmie mamy fantastycznych ludzi rekrutujących i fantastyczne w ogóle HR-y, Naprawdę tam jest jakaś elita, jeżeli chodzi o osobowości, bo to są super ludzie. I rzeczywiście nie gryzą, więc nie bój się pytać. W ogóle nie bój się pytać. Co najgorszego może się stać, jeżeli zadasz pytanie, które myślisz, że może być głupie, bo nie masz doświadczenia, więc nie masz rozeznania, czy to nie jest głupie pytanie? No nic. I od razu Ci mówię, że ci rekruterzy słyszeli 1000 dużo głupszych pytań niż to Twoje, które zamierzasz zadać, mimo że nie wiem, jakie pytanie masz zamiar zadać. Także nie bój się pytać, nie bój się też wyceniać odpowiednio swoich umiejętności, swoich doświadczeń. Też może kiedyś zrobię takiego live'a o tym, jak inaczej spojrzeć na swoje CV, bo ja o tym mówiłam trochę na TEDxie. Jeżeli nie widziałeś, jeszcze nie widziałaś nagrania z mojego TEDxa, to jest na YouTubie. Jest podlinkowany w bio mojego profilu, czyli w tym opisie tam. Tam trochę mówię o tym, jak spojrzeć inaczej na swoje CV, bo my na swoje CV patrzymy przez pryzmat tego, jak nazywały się nasze poprzednie stanowiska, jak nazywa się jaki mamy tytuł na dyplomie i tak dalej. Natomiast warto spojrzeć na siebie troszkę inaczej, troszkę z innej perspektywy i o tym też tam mówię, ale może jeżeli będziecie chcieli, to może takiego live'a stricte nakierowanego na to, jak zmienić to swoje CV, jak inaczej na siebie spojrzeć, też zrobimy. Więc nie bój się wyceniać swoich możliwości, nie bój się wierzyć w siebie. Wiem, że to brzmi też jak z tego samego poradnika na poczcie, o którym mówiłam wcześniej, ale naprawdę wiara w siebie, to nie chodzi o to, żeby być zadufanym bucem i mieć nos tak w górze, tylko żeby wiedzieć, że Ty nie jesteś osobą, która może być pomiatana, poniżana, na której może być stosowany mobbing, więc też nie pozwalaj sobie na różne takie, bo wiecie, no różnie można trafić na rozmowach nawet kwalifikacyjnych. Nie wszyscy rekruterzy są tacy super jak u nas w firmie. I też nie dajcie sobie wejść na głowę tylko dlatego, że nie macie wcześniejszego doświadczenia w jakiejś branży, bo to nie czyni Was gorszymi ludźmi, ani gorszymi kandydatami naprawdę na te takie podstawowe stanowiska, na których dużo się możecie nauczyć. Dobra, czyli tak, podsumowując, live będzie zapisany, to raz. Dwa, jeżeli się mi uda zmontować i oczyścić jakoś ten materiał, to puszczę to jako podcast, więc jakby będziecie mogli sobie przesłuchać jeszcze raz. I trzecia rzecz, będą live'y. Pierwszy live będzie w przyszły wtorek. Bardzo Cię proszę, żebyś był ze mną, albo żebyś była ze mną na tym live'ie, bo naprawdę będą to super rozmowy z bardzo fajnymi, inspirującymi ludźmi. Zobaczymy, skąd oni w ogóle się pojawili w tych badaniach klinicznych, jak oni znaleźli te badania kliniczne, jakie mają różne takie przeszłości edukacyjne i przeszłości ze swoich doświadczeń, więc myślę, że to będą super live'y. Ja się tak bardzo cieszę, bo wiele z tych osób znacie i poznacie. Ja będę pokazywać te osoby na bieżąco, będą zapowiedzi wrzucane po kolei, więc pierwszy live będzie w przyszły wtorek, kolejne będą już w poniedziałki, czyli 20, 27, 4 grudnia i 11 grudnia, zawsze o godzinie 20. Nawet ten w przyszły wtorek będzie o godzinie 20. Cieszę się niezmiernie na te live'y i cieszę się, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Jeżeli oglądacie już live jako zapisany, to też się bardzo cieszę, że dotrwaliście do końca, bo to nie było łatwe, ponad godzina gadania. Także ja już dzisiaj ogromnie Ci dziękuję za obecność, ogromnie dziękuję za pytania i za to, że byliście. Życzę Wam sukcesów w szukaniu swojej drogi. Jeżeli to będą badania kliniczne, super. Jeżeli to będą jakiekolwiek inne branże, jeszcze lepiej. Jeżeli to będzie po prostu coś, co sobie wymarzyłeś, wymarzyłaś, to ja trzymam za Ciebie kciuki. Życzę Ci powodzenia, życzę Ci samych sukcesów. Dawajcie znać, jeżeli jakiekolwiek pytania się pojawią, wrzucajcie albo w komentarzu, albo piszcie do mnie. Jak dam radę, to odpiszę, chociaż bardzo dużo jest tych pytań o pracę. Tak, live'y wszystkie będą zapisane. Także dzięki wielkie za dzisiaj, dobrej nocy, wyśpijcie się jutro, wtorek dopiero i trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!